nauka o powtórnym przyjściu Pana Jezusa była tak jasna, że nikt nie zastanawiał się nad tym, jak to można rozumieć. Tak jak wszyscy wierzyli, że Pan Jezus umarł, że Pan Jezus Chrystus zmartwychwstał, że Pan Jezus wstąpił do nieba i Pan Jezus posłał Ducha Świętego, tak też przyjdzie. Ale od czasów Orygenesa zaczęto to wszystko kwestionować. No i to kwestionowanie zaczęło być tak wpływowe, że wielcy Boży ludzie, tacy jak Tertulian, który wiele wycierpiał jako Boży sługa, no nie znieść tego nacisku, uciekł z tego tak zwanego oficjalnego nurtu chrześcijaństwa do sekty. I skończył w sekcie chrześcijańskiej. Bo jeszcze te mniejsze ugrupowania religijne jakoś trzymały się Słowa Bożego, podczas gdy główny nurt chrześcijaństwa zaczął kwestionować przyjście Pana Jezusa Chrystusa. No i zaczęto mówić, no, Pan Jezus Chrystus przecież obiecał swoim uczniom, że On przyjdzie, zanim oni poumierają. I zaczęto zastanawiać się, czy Pan Jezus Chrystus obiecał swoim uczniom, że przyjdzie w czasie trwania pierwszej generacji, czy też On przyjdzie dopiero po jakimś upływie czasu, po kilku wiekach. I zaczęto nad tym się zastanawiać. I muszę, bracia, siostry, Wam powiedzieć, że ja to zagadnienie zacząłem studiować. Przejrzałem wszystkie fragmenty Słowa Bożego, najpierw w Ewangelii Mateusza, Marka, Łukasza, potem w Ewangelii Jana, czy też Pan Jezus Chrystus nie dał jakiegoś powodu, że wierzący ludzie stali na stanowisku, że On obiecał, że przyjdzie w czasie pierwszej generacji. Czy rzeczywiście obiecał? Jak myślicie, bracie i siostry?
Nie, nie.
No nie! Bo gdyby obiecał, to by przyszedł. Jeśli powiedział, że pośle wam pocieszyciela po niewielu dniach, było tak. 10 dni po jego wniebowstąpieniu nastąpiło wylanie Ducha Świętego. A więc po niewielu dniach. Natomiast Pan Jezus nie obiecał, że przyjdzie w czasie pierwszej generacji. Ale ja zacytuję dwa fragmenty Słowa Bożego, które zdają się sugerować. Oczywiście przy wyrwaniu tekstu z kontekstu, że można by tak wnioskować z nauki Pana Jezusa. Ale otwórzmy najpierw Mateusza 10. Tych fragmentów Słowa Bożego jest bardzo dużo, ale ja ograniczę się tylko do dwóch fragmentów, aby pokazać, że nawet jeśli coś wydaje się nam, że Pan Jezus mógł mieć choćby w jakiś drugorzędny sposób na myśli swoje powtórne przyjście, to oczywiście nie ma mowy, jeśli weźmiemy pod uwagę sam kontekst wypowiedzi Pana Jezusa Chrystusa. Natomiast jeśli wyrywamy tekst z kontekstu, to wtedy każdy tekst jest pretekstem. Czyli można stworzyć fałszywą naukę. I dziś fałszywych nauk wokół nas nie brakuje. Apostoł Piotr, który żyje pod koniec pierwszej generacji, powiada, że przyjdą szydercy, którzy będą podawać w wątpliwość prawdziwość słów Pana Jezusa, że On przyjdzie. Szydercy! A dzisiaj nie brakuje szyderców również i w naszych czasach. którzy powiadają, wy wierzycie, że Pan Jezus przyjdzie? Dajcie sobie na powstrzymać. Wy wierzycie, że On przyjdzie? Po 20 wiekach? A co On do tej pory robił? Wy wierzycie, że On przyjdzie? A jak przez 20 wieków nie przychodził? To po co by miał teraz przyjść? 10 rozdział Ewangelii Mateusza. Wiersz 23. Pan Jezus mówi takie słowa. A gdy was prześladować będą w jednym mieście, uciekajcie do drugiego. Zaprawdę powiadam wam, zanim zdążycie obejść miasta Izraela, Syn Człowieczy przyjdzie. No, macie tu wyraźny dowód, że Pan Jezus Chrystus przyjdzie, zanim skończy się pierwsza generacja wierzących ludzi. Nie zdążycie wy, uczniowie, obejść wszystkich miast Izraela, a On przyjdzie. Ale kiedy czytamy 10 rozdział w kontekście, to Jezus, mając tylko krótki czas do dyspozycji, 3,5 roku, swoje życie działalności od momentu wystąpienia do momentu śmierci, miał bardzo mało czasu. Wprawdzie Izrael to niewielki kraj. Moglibyśmy powiedzieć, fartuchem by go przykrył. Ale to była odległość 150 km i tych miast, miasteczek, wiosek judzkich, samarytańskich i galilejskich było sporo. A Pan Jezus Chrystus musi głosić, nauczać, uzdrawiać, wypowiadać wiele Bożych praw, aby nauczyć swoich uczniów i przygotować ich na wielką misję, którą mieli do wypełnienia jako apostołowie. A więc 3,5 roku to był bardzo krótki okres czasu. Więc Pan Jezus najpierw wysyła swoich 70 uczniów, a potem wysyła 12 uczniów do miast judzkich i galilejskich i powiada, zwiastujcie, że Królestwo Boże się przybliżyło. W tamtych czasach nie było ani gazety, nie było radia, nie było telewizji, nie było środków masowego przekazu. Jedynie ust do ust przechodziła wiadomość. A więc trzeba było tą wiadomość zanieść do poszczególnych miast. I dlatego Jan Chrzciciel też się śpieszył, przygotowywał ludzi na przyjście Mesjasza. Wyprostujcie drogę pańską, powiada Jan Chrzciciel, bo Królestwo Boże jest na podorędziu, powiedzieliśmy. Krótko. Pan Jezus w każdej chwili może przyjść. Ja chciałbym was na to przygotować. I Pan Jezus powiada do swoich uczniów, gdyby was prześladowali w jednym mieście, to uciekajcie do drugiego. Bo nie zdążycie wszystkich miast izraelskich obejść i skończy się ten czas, który był przygotowany na publiczną działalność Mesjasza. I wiemy, że na trzecią paschę Pan Jezus Chrystus, kiedy przyszedł do Jerozolimy, już był uknuty spisek, że Judasz go wydał. A więc uczniowie nie zdążyli wszystkich miast obejść. Czy jego przyjście związane jest z jego powtórnym przyjściem? Nie, to było jego pierwsze przyjście. Pan Jezus Chrystus szedł i opowiadał, upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. A więc ten cały 10 rozdział mówi o zwiastowaniu tego, co mieli uczynić uczniowie, zanim Pan Jezus Chrystus umrze, żeby wszyscy byli świadomi, że ten, który umrze na Golgocie, to jest odrzucony Mesjasz Izraela. A więc w tym fragmencie Słowa Bożego w ogóle Pan Jezus nie ma na myśli, nie mówił o powtórnym swoim przyjściu. Jeszcze raz, w tej samej Ewangelii kilka rozdziałów dalej. Końcówka 16 rozdziału. 16 rozdział Ewangelii Mateusza, ostatni wiersz 16 rozdziału i pierwszy wiersz rozdziału 17. Zaprawdę powiadam wam, że są wśród stojących tutaj tacy, którzy nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w Królestwie swoim. A po 6 dniach bierze z sobą Jezus Piotra, Jakuba i Jana, brata jego, i prowadzi ich na wysoką górę, na osobność, i tam się przed nimi przebiega. Wiadomo, że Pismo Święte w oryginale nie było podzielone na rozdziały. To zostało w XV wieku wprowadzone jedynie w celach orientacyjnych. Jakbyśmy znaleźli 16 rozdział Mateusza, gdyby ta Ewangelia Mateusza nie była podzielona na rozdziały, prawda? Ale ten podział nie jest natchniony. Czasem akurat nie w tym miejscu jest podział przeprowadzony, ale to nie jest istotne. Ale możemy się orientować. Jeśli ktoś czyta dany rozdział, to wiadomo, gdzie go znaleźć. Podział na rozdziały i wiersze został wprowadzony tylko w celach orientacyjnych. I Pan Jezus tutaj, pod koniec 16 rozdziału, powiada, są tacy, którzy nie umrą, aż ujrzą Pana Jezusa przychodzącego w chwale. Czyli Pan Jezus przyjdzie, zanim umrą apostołowie, prawda? Tak można by na pierwszy rzut oka odebrać poselstwo tego wiersza. Ale z następnego wiersza, który oczywiście już jest umieszczony w 17 rozdziale, jest napisane, że Pan Jezus miał na myśli swoje przemienienie, które zostało opisane we wszystkich trzech Ewangeliach synoptycznych. W 17 rozdziale Mateusza, w 9 rozdziale Marka, w 9 rozdziale Łukasza. No więc Pan Jezus przemienił się przed nimi na wysokiej górze w Galilei i pokazał im migawkę swojego nadchodzącego Królestwa. Ale w ogóle nie mówił o swoim powtórnym przyjściu. Tylko pokazał, że ten, który przyszedł i ogołocił siebie z majestatu boskiego, po to, aby umrzeć jako sługa, jako ten, który stał się podobny do niewolnika i który umarł śmiercią krzyżową, że ten przyjdzie w swojej chwale. I dlatego zarówno Piotr, jak i Jakub i Jan mieli możliwość widzieć przebłysk nadchodzącego Królestwa, czego oczywiście pozostali uczniowie nie mieli możliwości oglądać, ale Pan Jezus tutaj wcale nie mówi o swoim powtórnym przyjściu. I tak moglibyśmy wiele fragmentów Słowa Bożego, na przykład z Ewangelii Marka, Ewangelii Łukasza przeczytać, które zdają się mówić, że Pan Jezus Chrystus przyjdzie wkrótce, ale w wielu podobieństwach Pana Jezusa raczej możemy wywnioskować, że ten, o którym mowa w danym podobieństwie, na przykład dzieci, którego rolnicy chcieli zabić, prawda? Że po długim okresie czasu on wróci. A więc raczej Pan Jezus w podobieństwach sugerował, że on nie przyjdzie koniecznie pod koniec pierwszej generacji. Że on może przyjść być może po wielu wiekach. Albo jeszcze dłużej będzie oczekiwanie na jego powtórne przyjście. A więc na pewno możemy ze wszystkich fragmentów Słowa Bożego w czterech Ewangeliach dojść do przekonania, że Pan Jezus Chrystus nie obiecał swoim uczniom, że przyjdzie w czasie pierwszej generacji. I dlatego pierwsi chrześcijanie, na przykład w Tesalonice, jak zaczęli umierać, napisali do Pawła i pytają się, co to ma znaczyć? Niektórzy nasi bracia już poumierali, a jak Pan Jezus przyjdzie, czy ci, którzy umarli w Chrystusie, będą brać udział w Jego zabraniu Kościoła, czy nie będą brać udział, czy mają po prostu to przegrane? I dlatego Paweł pisze pierwszy list do Tesaloniczan, że zarówno ci, którzy pozostaną przy życiu, jak i ci, którzy odeszli, będą brać udział w zabraniu Kościoła. I o tym pisze w czwartym rozdziale i do tego będziemy w trakcie rozważania naszego tematu. A więc jedno jest pewne, że Pan Jezus na kartach Nowego Testamentu mówi wiele razy na temat swojego powtórnego przyjścia. Nie obiecał, że przyjdzie w czasie pierwszej generacji. A jeśli mówi, to mówi, wszystkim wam mówię, czuwajcie. Gdyby Pan Jezus powiedział swoim uczniom, 12 uczniom, słuchajcie, ja przyjdę pod koniec 2013 roku. Albo, tak jak to była ta głośna historia 21 grudnia tamtego roku. Wiecie co, że nawet ludzie wykopali sobie jakieś tam piwnice, lochy porobili i nawet generatory elektryczne pokupili, żeby mieć światło tam, jak się będą chować, bo będzie koniec świata. Niektórzy wierzący ludzie pytali się mnie, bracie, co ty o tym sądzisz? Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza 24, że o jego dniu przyjścia nie wie nikt. Ja mam w domu całą listę nazwisk ludzi, którzy od czasów apostolskich aż po nasze czasy próbowali ustalać termin przyjścia Pana Jezusa. Wśród nich był również Jan Amos Komeński, słynny pedagog czeski, Isaac Newton, słynny fizyk i matematyk. Wielu było takich ludzi, którzy wprawdzie czytali Mateusza 24, ale pokusili się o ustalenie daty. Nawet Luther taką datę ustalił na 1534 roku. Ja pamiętam, jako młody, wierzący człowiek w latach 60. mieszkający na Śląsku, dowiedziałem się, że pewni chrześcijanie któregoś dnia ubrali się w białe szaty i wyszli spotkać Pana Jezusa na Santorii. Santoria to jest taka góra w Ustroniu, znajdująca się na granicy polsko-czeskiej. Wysoka góra, dzisiaj tam jest wyciąg, ale w tamtych czasach musieli się ludzie posłużyć, żeby w białych szatach wyjść na tą górę, spotkać Pana Jezusa. I co? W tamtych czasach nie było woreczków foliowych, ale nie wiem, co te białe szaty wciskali, ale na pewno w popłochu uciekali, żeby ich nikt nie zobaczył. Pan Jezus po prostu nie przyszedł. Można ustalać termin przyjścia Pana Jezusa. Ale Pan Jezus powiada, że o tym dniu nawet nie wie Syn Człowieczy. A jeśli tak powiedział, to chcemy wierzyć. Wierzyć w to, co mówi Pan Jezus Chrystus. No więc w takim razie, bracia i siostry, czy wy dalej czekacie na Pana Jezusa? Przyjdzie? No na pewno przyjdzie. My byśmy tu dzisiaj nie byli. Lepiej byłoby się może połapać, prawda? Piękna pogoda. Na jakąś majówkę wyjechać. Bo to byłby zupełnie niepotrzebny temat. My czekamy na Pana Jezusa. Jeśli proroctwa Starego Testamentu mówiące o pierwszym przyjściu Pana Jezusa, a tych proroctw ja to w tamtym roku liczyłem, to było cudowne studium, zacząłem to zagadnienie studiować, proroctwa mesjaniczne, które zostały przez cały Stary Testament przez Boga przepowiedziane, a wypełnione w Nowym Testamencie. Zacząłem to zagadnienie studiować. Jest 108 proroctw Starego Testamentu. Ja nie twierdzę, że ja wyłapałem wszystkie proroctwa. Być może, że będzie ich daleko więcej. Ale jeśli nawet 108 proroctw Starego Testamentu wypełniło się literalnie, dokładnie, zadziwiającą dokładnością w czasie przyjścia pierwszego Pana Jezusa. Na przykład, że o Jego szaty będzie rzucany los. Było tak? Było. Że będzie sprzedany za 30 srebrników. Srebrniki nie były w obiegu Imperium Rzymskiego w tamtym czasie. Srebrniki były tylko obiegu świątynnym na terenie Jerozolimy. Natomiast inne pieniądze były w użyciu w czasie Imperium Rzymskiego. A więc dokładnie Słowo Boże w 11 rozdziale Księgi Zachariasza przepowiada, że Pan Jezus zostanie sprzedany za 30 srebrników. Że wjedzie do Jeruzalem w niedzielę palmową na oślęciu. Wypełniło się to? Jeśli 108 proroctw wypełniło się zadziwiającą dokładnością, pomimo tylu tysięcy lat, kiedy to zostało przepowiedziane, że narodzi się z niewiasty, z dziewicy. Przepowiedział to Izajasz w 7 rozdziale, 14 wierszu. Zresztą Pan Bóg w Starym Testamencie już w momencie upadku pierwszego człowieka, w ogrodzie Eden, kiedy pierwsi nasi prarodzice zgrzeszyli, Pan Bóg zapowiedział, że przyjdzie Mesjasz i narodzi się z niewiasty, tak? Wypełniło się to? Jeśli wszystkie proroctwa mesjaniczne dotyczące pierwszego przyjścia wypełniły się z zadziwiającą dokładnością, to 319 proroctw Nowego Testamentu, czyli 3 razy tyle, nie wypełni się. Przecież jeśli Słowo Boże jest napisane, to musi się wypełnić. Pan Jezus powiada, że nawet niebiosa i ziemia prędzej przeminą, niż maleńka jota z jego zakonu miałaby przeminąć. Jota to była najmniejsza literka alfabetu hebrajskiego. To jest pół naszej małej litery I. Maleńka jotka. I Pan Jezus powiedział, że nawet i to się wszystko wypełni. 319 razy, czyli co 25 wiersz Nowego Testamentu mówi o przyjściu Pana Jezusa. I wy wierzycie w to?
Amen.
Pierwsi chrześcijanie byli gotowi dać życie swoje za to, że Pan Jezus Chrystus za nich umarł, zmartwychwstał i po nich przyjdzie. czy to będzie rano, czy to będzie wieczorem, czy to będzie w nocy, to nie ma znaczenia. Ale on przyjdzie, bo tak obiecał. To w takim razie, bracia i siostry, jeśli Pan Jezus Chrystus obiecał, że przyjdzie, jakie w takim razie zaszły zmiany, że on jeszcze nie przyszedł? Bo to pytanie ktoś może nam zadać. Jak Piotr powiada w trzecim rozdziale drugiego swojego listu, że szydercy przyjdą. No więc przyjdzie taki szyderca i powie, bracie, powiedz mi w takim razie, jak ty o tym sądzisz, że Pan Jezus przez 20 wieków nie przyszedł. Oblubienica Jego czeka, a On nie przychodzi. Jest taka piękna pieśń w śpiewniku pielgrzyma. Tak długo, Panie, czeka Cię, już trwa oblubienie. Tak długo. Bracie i siostry, ale ten sam apostoł Piotr, kiedy mówi o tym, że szydercy przyjdą z takimi szyderczymi pytaniami, powiada, że oni przeoczają pewne rzeczy. Ponieważ Pan Bóg ma inny rodzaj miary czasu w swoim mierzeniu wydarzeń, które dzieją się na naszych oczach. Piotr powiada, że u Boga jeden dzień to jak 1000 lat. No to na dobrą sprawę 2 dni upłynęły, a ludzie tyle alarmu robią, tyle żartów, tyle hałasu, a to 2 dni upłynęły od momentu, kiedy pasterz wstąpił do nieba, usiadł po prawicy i powiedział, że przyjdzie. 2 dni. Ale musi być konkretna przyczyna, dla której Pan Jezus Chrystus nie przychodzi. Ja muszę Wam powiedzieć, że w Słowie Bożym dla mnie niektóre wypowiedzi są kluczowe. I taką wypowiedzią kluczową, która pomaga mi dokładnie rozumieć Słowo Boże, trzymać się literalnego wykładu Pisma Świętego, bo Pismo Święte mówi o literalnych rzeczach. Kiedy Pan Jezus Chrystus miał się urodzić w Betlejem, to co? Mieli rozumieć ludzie, że urodzi się gdzie? W piekarni? Bo Betlejem to jest dom chleba, czyli piekarni. Nie. Pan Jezus miał urodzić się w Betlejem. Pomimo tego, w tym ludzkim Betlejem, pomimo tego, że w 19 rozdziale Księgi Jozuego jest napisane, że w Galilei było jeszcze jedno Betlejem. Ale to było galilejskie. Żeby nie było żadnej wątpliwości. Ty, Betlejem ludzkie, czytamy w 5 rozdziale Księgi Micheasza, że Pan Jezus się urodzi. A więc wszystko, cokolwiek dotyczy Pana Jezusa Chrystusa, musiało wypełnić się literalnie. Czy Pan Jezus wjeżdżał do Jeruzalem symbolicznie? Nie. Nie. To nie było symboliczne, całe Jeruzalem było poruszone. Czy Pan Jezus umarł na krzyżu symbolicznie? Czy Pan Jezus zmartwychwstał symbolicznie? No a jak mógł wstąpić do nieba symbolicznie? Jeśli wszystko było związane z literalnym wykładem Pisma Świętego, to znaczy, że Pan Jezus musi przyjść. Tu! Niektórzy tak zwani chrześcijanie powiadają, że Pan Jezus w czasie, kiedy zaczynała się pierwsza wojna światowa, przyszedł duchowo i rozpoczął swoje królestwo w 1914 roku. Wiecie, to są ci ludzie, którzy tak dwójkami spacerują po naszych miastach. Pan Jezus przyszedł w 1914. żeby czekać. I on panuje tak. I panuje tak, że 2 miliony bezrobotnych w Polsce. I co chwileczkę płaci się na uzbrojenie, a na strzykawki nie ma w szpitalach. To jest takie panowanie Pana Jezusa w prawie i sprawiedliwości. Takie królestwo, takiego królestwa oczekiwali apostołowie. A jeszcze inni powiadają, że Pan Jezus Chrystus przyszedł w 1844 roku. XI rozdział listu do Rzymian. Wiersz 25. Wiersz kluczowy w tym zagadnieniu związany z pokojem Bożym. List do Rzymian 11:25. Ażebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania. Pamiętacie kontekst tej wypowiedzi? Apostoł Paweł po przedstawieniu Ewangelii w pierwszych 8 rozdziałach listu do Rzymian mówi o tym, a jak się ma sprawa żydowska. Ale w 9 rozdziale mówi o przeszłości Żydów, w 10 rozdziale mówi o teraźniejszości Żydów, a w 11 rozdziale mówi o przyszłości Żydów. To też jest bardzo kontrowersyjna kwestia. Jedni powiadają, że sprawa żydowska jest definitywnie przesądzona. Pan Bóg odrzucił Rzymian, bo oni zabili naszego Jezusa. I Żydzi już nigdy nie wrócą na kanwę Bożego planu zbawienia. Prawda to?
Nie.
11 rozdział. Apostoł Paweł zaczyna, czy Bóg odrzucił swój naród? Bynajmniej nie. A więc absolutna nieprawda, że naród izraelski został definitywnie spisany przez Boga na sprawy. Nieprawda. Naród izraelski po odrzuceniu Mesjasza został odsunięty na jakiś czas na boczny tor. Po to, żeby Boża łaska mogła dotrzeć do ciebie i do mnie. Do pogan, którzy byli bez przymierza, bez nadziei, bez obietnicy, bez ojców, bez pisma, bez Boga i bez Chrystusa. Aby do takich pogan mogła dotrzeć Boża łaska. I teraz Paweł powiada tak. Żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania. Wy, poganie, którzy z łaski dostaliście się do Królestwa Bożego, żebyście nie zadzierali nosa i nie patrzyli z góry na naród izraelski, który jest do dzisiejszego dnia narodem wybranym, ale trwa w niewierze. Powiada tak. Chcę wam, bracia, odsłonić tajemnicę. Co to jest tajemnica? To jest prawda, która do tej pory była zasłonięta, a teraz została przez Ducha Świętego odsłonięta i objawiona. Chcę wam odsłonić tę tajemnicę. Zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. A więc naród izraelski odrzucił Mesjasza, a Piotr powiada w dniu Pięćdziesiątnicy, ja wiem, żeście to w nieświadomości uczynili. Wy zabiliście dawcę życia, którego Bóg zbudził z martwych. Ale ja wiem, żeście to w nieświadomości uczynili. I Paweł tu powiada w 11 rozdziale, że ta zatwardziałość Izraela trwa do dzisiejszego dnia. Większość Żydów nie wierzy Pana Jezusa. Oczywiście to jest przekleństwo mówić o Jezusie Izraelu. Do dzisiejszego dnia jest oficjalny zakaz czytania Izajasza 53. Do 12 roku, przepraszam, do 12 wieku tłumaczono Izajasza 53 mesjanicznie, a jak Mesjasz nie przyszedł, no to ci rabini doszli do przekonania, że jakoś to trzeba wytłumaczyć. I wytłumaczyli, że ta postać cierpiącego w 53 rozdziale Izajasza to jest grzeszny naród. A więc grzeszny naród umarł za grzeszny naród. To za Pana. A więc do dzisiejszego dnia zatwardziałość jest na Izraelu. Apostoł Paweł nawet pisząc drugi list do Koryntian powiada, że przy czytaniu Starego Testamentu, Starego Przymierza mają zasłonę na swoich oczach. I do dzisiejszego dnia czytają Stary Testament, czytają, że Mesjasz miał się urodzić w Betlejem. Bracia i siostry, 8 kilometrów od Jeruzalem. Czy któryś z kapłanów się pofatygował sprawdzić, że urodził się Mesjasz? A wiedzieli o tym? Doskonale wiedzieli, bo jak Mesjasz przyszli do Heroda dowiedzieć się, gdzie się urodził ten nowonarodzony król, to Herod zawołał kapłanów. Powiedzcie mi, bo wy jesteście bardziej oblatani w piśmie Starego Testamentu. Gdzie jest napisane, że się Mesjasz miał? No oczywiście wyrecytowali mu wszyscy jednym tchem Betlejem, bo Michał to przewodniczył. Sprawdzili? Do dzisiejszego dnia zatwardziałość spoczywa na sercach Izraela. Jak długo ta zatwardziałość będzie? Aż poganie w pełni wejdą do Kościoła, do zbawienia, do oblubienicy Pana Jezusa Chrystusa. Dlaczego Pan Jezus nie przychodzi? Bo jeszcze ta łaski się nie skończy. Bo jeszcze ostatnia dusza nie została włączona do żywego Kościoła. Duch Święty przyprowadza pojedyncze dusze i włącza do żywego Kościoła, do oblubienicy Pana Jezusa. I kiedy ta oblubienica będzie skompletowana, Duch Święty poprowadzi oblubienicę na spotkanie z Panem Jezusem. Bracie i siostry, już będziemy kończyć, tak? To możemy na tym zakończymy. Zapamiętajmy ten 25 wiersz 11 rozdziału Listu do Rzymian. Zatwardziałość przyszła na część Izraela i będzie tak długo, aż poganie się wydarzy. Oczywiście w Izraelu jest wielu wierzących ludzi. Wielu Żydów, którzy uwierzyli w Mesjasza, mają ciężkie życie. Nie mogą się przyznać, że są wierzącymi ludźmi, bo zostaną ekskomunikowani ze społeczności żydowskiej. A więc tworzą tak zwane spory mesjaniczne, czy mesjanistyczne. Ale to jest tylko połowa prawa. Ale oni nie nazywają nigdy siebie Kościołem. Izrael jest w stanie zatwardziałości i ta zatwardziałość będzie aż do momentu, kiedy Kościół zostanie z ziemi zabrany, a wtedy Pan Bóg rozpocznie od nowa pracę przez Ducha Świętego nad Izraelem i przyjdzie dzień, jak to zapowiedział Zachariasz 12:10, że ujrzą tego, którego przemoczy. I przyjdzie taki dzień, kiedy Izrael pozna swojego Mesjasza. Módlmy się o ten naród, aby ten naród poznał Pana Jezusa Chrystusa, póki co, aby nie musieli zginąć w czasie